Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A państwo zapewne bardzo dobrze pamiętają ten obraz, kiedy Lydia Tarr, w tej roli oczywiście genialna Cate Blanchett, wielka dyrygentka, wróciła do swojego rodzinnego domu wtedy, kiedy jej kariera już legła w gruzach i tam obwiesiła się medalami i postanowiła wrócić do korzeni, a te korzenie to, no to był ten słynny program telewizyjny, czyli właśnie Omnibus, a w roli głównej tego gawędziarza, który przybliża tajniki muzyki klasycznej, oczywiście genialny Leonard Bernstein. I oto w rok od tej premiery, od premiery filmu Todda Fielda, ten temat dyrygentury powraca na srebrny ekran, a powrót ten został uhonorowany aż 7 nominacjami do Oscarów. Z kolei sprawcą tego powrotu jest tym razem Bradley Cooper. I to jest ten człowiek, który właśnie postanowił opowiedzieć historię tego słynnego dyrygenta i kompozytora. Natomiast są złośliwi, oni zawsze są i ci złośliwi mówią tak, no niby o Bernsteinie, ale tak naprawdę to Cooper trochę opowiedział w tym filmie o samym sobie, a nie dość, że o samym sobie, to jeszcze całości nadał tytuł Maestro. I to jest właśnie, szanowni państwo, ten tytuł, który będzie nas wiódł w tej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym. A do tej naszej przechadzki filmowo-narracyjnej dołącza muzykolog, krytyk i dziennikarz muzyczny. Państwo go znają, a ja na to spotkanie bardzo czekałem. To pierwszy raz takie spotkanie w magazynie filmowym. Mateusz Borkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to nie jest taka oczywista sprawa, być może dla naszych słuchaczy, dla nas tutaj jest oczywista, że ten film w twoim życiu też jest ważny, chociaż ty o tym nie mówisz tak bardzo często publicznie, a dzisiaj to w ogóle jest taki świat, który myślę tobie będzie bardzo bliski, dlatego że Bernstein to się od razu kojarzy z Broadwayem, a Broadway to od razu, no to jesteś ty.
No to prawda, to rzeczywiście był jeden z tych filmów, na które czekałem i to już od bardzo dawna, bo ten tytuł był podany, że jest w produkcji już właściwie 3 lata temu chyba, jakoś tak. No i tak wszyscy czekali, aż na tym portalu filmowym IMDb będzie informacja, kiedy będzie można go zobaczyć. No i tak też obserwując chociażby w środowisku muzycznym, w szkole muzycznej na przykład, bardzo dużo osób było zainteresowanych tym filmem.
No dobrze, no a potem właśnie, potem ten film wkroczył w obieg streamingowy, dlatego że to docelowo był film produkcji Netflixa, który docelowo miał być właśnie w streamingu dystrybuowany. Ty miałeś to szczęście, że go zobaczyłeś w kinie, to być może też było istotne. No ale dobrze, czekaliśmy, no i usłyszeliśmy, że Filharmonia to jest miejsce wysokiej kultury, szacunku, wielu zasad i niełatwej do opanowania sztuki savoir-vivre, bo w taki sposób promowano właśnie ten film, a promował go nasz polski Jakub Józef Orliński. Netflix zatrudnił go do takiego specjalnego spotu promocyjnego. No ja się zastanawiam, czy ty się nie czułeś onieśmielony, oglądając ten film, czy w ogóle się nie czułeś onieśmielony, czasem idąc do filharmonii?
Myślę, że ten filmik nagrany przez Jakuba Józefa Orlińskiego adresowany jest głównie do tych, którzy nie chodzą do filharmonii, którzy się boją i oni byli zachwyceni tym filmem, patrzyłem specjalnie na komentarze, no to po prostu wszyscy wspaniała rola.
Nie, to tak fanklub moim filmik. Zdaniem Jakuba Józefa tak? Orlińskiego mówił.
Natomiast nie jestem jakoś oburzony, ani nie uważam, żeby to było coś, ani mnie to w żaden sposób nie wiem, nawet się nie uśmiechnąłem. No już jestem chyba na tyle z Orlińskim zaznajomiony.
Zżyty.
Zaznajomiony z jego ekspresją, że po prostu jakoś mi to tak uśmiechnąłem się, ale tak...
No wiesz, no ale ten scenariusz ktoś napisał. Ja się zastanawiam, czy przy okazji promocji takiego filmu to nie jest trochę tak, że my wszyscy walczymy o to, żeby ta muzyka klasyczna jednak znalazła się w tej takiej przestrzeni dostępnej, w tej takiej przestrzeni właśnie, w której nie trzeba się bać tego savoir-vivre, a tutaj promuje się film, który jest sygnowany poniekąd, wiesz, nazwiskiem wielkiego muzyka, który całe swoje życie spędził poniekąd, może nie całe, ale ogromną jego część na popularyzacji muzyki klasycznej.
No i trochę odwrotny efekt, prawda?
No
bo
właśnie,
Orliński, który uważam, pokazuje tam jedynie to, co pokazuje, że ma bardzo taką chęć występowania zdarzenia na ekranie.
A, i to ewidentnie.
Tak to odczytuję, więc on się tam czuje jak ryba w wodzie w tych różnych kreacjach, siedząc wśród publiczności, kaszląc, jedząc cukierki. To owszem, i dyrygując, chociaż mu to tak kiepsko uważam wyszło. Natomiast ta reklama powiela stereotypy tak naprawdę, bo zaczyna się od tego, to mnie najbardziej chyba, może nie oburzyło, ale tak zniesmaczyło, że wizyta w Filharmonii, miejsce kultury wysokiej, tak jakoś takie słowo padło. No to nie. To bardzo jest takie powielające stereotypy po prostu.
No dobrze, no to
mamy... I z tym klaskaniem też nie do końca się zgadzam, bo to bywa różnie, prawda? Czasami są spontaniczne reakcje i takie sztywne jakieś... No nie wiem, czy to jest dobra droga.
No dobra, to w takim razie to jest ten wątek promocji filmu Maestro w Polsce. Natomiast warto, żebyśmy przeszli do tego, co jest tutaj najważniejsze, czyli no właśnie, czyli ten film, czy to jest tak, że... No, bo ty powiedziałeś, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, że to jest film, który w pewnym sensie cię ujął. Ja jestem ciekaw tego...
No właśnie, bo to tylko, do tego zmierzam. Zrobił? Zacząłem mówić o tym, że wszyscy tak czekali strasznie na
Dokładnie
ten film.
Dokładnie tak.
I oczekiwali wielkiego biopiku, prawda? Bardzo hollywoodzkiego filmu o jednym z chyba z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku. Kasowej produkcji z rozmachem. No i ci, którzy tak myśleli o tym filmie, no to się bardzo rozczarowali i im ten film się nie podobał. Natomiast co mnie ujęło? Ujęło mnie to właśnie, że ta produkcja idzie na przekór temu. To jest bardzo intymny, bardzo kameralny obraz. I to mnie zdziwiło właśnie tym bardziej, że to jest, że to wyszło spod ręki Bradley'a Coopera. No i film, w którym tak naprawdę większość uwagi naszej jest skierowana na żonę Bernsteina. Natomiast to, co mnie też ujęło w warstwie takiej wizualnej czy w narracji, to kolorystyka, estetyka.
Naprawdę
no, tak
podobało ci się
tak,
to, że
bardzo.
czarno-białe, następnie oni biorą ślub i w 47 minucie film nabiera kolory.
Nie, aż tak nie liczyłem, natomiast te kolory, które są pokazane, które są użyte, to obraz takiej dawnej telewizji właśnie, nawiązując do audycji telewizyjnych, które przecież prowadził Bernstein w amerykańskiej i światowej telewizji. I ta estetyka, nie wiem, czy lat 60. czy 70., ale koloru, prawda, telewizji kolorowej, bo nam też trudno sobie to wyobrazić w Polsce, polskim widzom, tym starszym, którzy pamiętają, albo nawet tym, którzy dziś oglądają stare wersje, że przecież telewizja była czarno-biała, prawda? Natomiast tam mieli do czynienia z telewizją kolorową, więc te kolory takie groszkowe, tak, no inna zupełnie estetyka, więc to mi się bardzo podobało. I to się wpisało tym samym w tę opowieść.
Ja tylko dodam, że w roli Felicity Bernstein genialna Carey Mulligan i to jest faktycznie rola, która w tym momencie, mówiłem o tym, bo to jest poniekąd opowieść, przegląd tych tytułów, które walczą o Oscary w tym roku i to jest także nominacja właśnie dla niej Oscarowa, przypominam, 7 nominacji do Oscarów.
I bardzo ważna też, bardzo ważny też taki wątek, znaczy, czy znak taki na końcu, że jednak to jej nazwisko pojawia się jako pierwsze w napisach końcowych. To też jest znak, bo w tych wszystkich amerykańskich filmach, produkcjach, nawet jeżeli jest dwójka głównych bohaterów, to zawsze jest mężczyzna pierwszy, a tutaj jednak Bradley Cooper postawił na to, żeby zaznaczyć, że to jest ta żona, która jest tak ważna.
Ekspozycja głównego bohatera, czyli Leonarda Bernsteina, w tej roli także Bradley Cooper, zaczyna się od takiej sceny, w której on wstaje z łóżka, w tym łóżku leży bardzo przystojny młodzieniec i to jest pierwszy komunikat,
ale po chwili dopiero go widzimy, prawda?
Dokładnie tak, który otrzymujemy, a mianowicie to będzie opowieść o skomplikowanym homoseksualizmie. I ja czekałem na moment, w którym ten wątek zostanie rozwinięty i zostanie rozwinięty w taki sposób, w ramach którego ja będę mógł odczuć dylematy, które drzemią wewnątrz protagonisty, a nie tylko wewnątrz jego żony. Bo to jest zarzut, który ja formułuję względem tego filmu, że kwestia dylematu, pewnego takiego łuku postaci, jeśli chodzi o Felicję, to jest coś, co jest świetnie wygrane. To jest coś, co my odczuwamy i to jest coś, co mnie w tym filmie także kupuje. No ale film to nie może być nigdy jedna rola. I w momencie, kiedy ja widzę w tytule Maestro, to ja oczekuję tego, że z jednej strony doświadczę obrazu pewnej wrażliwości, która stoi u podstaw wielkiego dzieła i wielkiego dziedzictwa artystycznego, które Bernstein po sobie zostawił, ale z drugiej strony, skoro mówimy o obrazie, który pretenduje do miana takiego portretu intymnego, to te rozterki wewnętrzne, także być może związane z tożsamością narodową, ale także tożsamością seksualną, no to, że one dojdą do głosu. I ja tutaj miałem poczucie bardzo dużego niedosytu.
No, trochę się z tobą zgadzam, natomiast Maestro, owszem, ale widziany oczami żony. I to jej emocje właśnie w kontekście tego, tej kobiety, która stoi za sukcesem tego dyrygenta, czy wielu innych artystów, kompozytorów. Przecież wielcy kompozytorzy, chociażby nasz Krzysztof Penderecki, też za nim stała żona, prawda? Więc to bardzo częste, prawda? I widzimy właśnie Felicję, która przecież przeżywa różne emocje. Widzimy ją podczas wielkich wykonań w kościołach, widzimy ją w operze, widzimy ją na sali koncertowej.
No, ale właśnie zastanawiam się, czy to nie jest taki Hollywood. Ja sobie tak myślałem, to nam się pokazuje, że to wygląda tak, że jak mamy wielkiego artystę, to zawsze za kulisami stoi żona albo partner, bo tam też się zdarzyły takie momenty, że tam kochanek stał w tym miejscu, gdzie stoi żona. I jak artysta schodzi na bis, to po to, żeby ucałować ukochaną czy ukochanego. No błagam cię, przecież to jest jakaś całkowita
tanizma. No ale tak jest właśnie, jeżeli obserwujesz to środowisko, to jest to bardzo dużo jest rzeczy na pokaz, prawda? I podkreślamy, tak, wszystko jest wspaniale. No ja właśnie to mnie zaskoczyło na plus, że zamiast pokazać cały czas tego Bernsteina dyrygującego, to widzimy jego dyrygowanie, ale właśnie na tej, jest taka scena, widzimy to na twarzy Carey Mulligan, jak ona to przeżywa i o czym ona teraz myśli, ona na pewno nie myśli o tym utworze.
Aha.
Tak mi się wydaje.
Że może jednak tak. O zdradach myśli.
Myślę, że o zdradach.
No, to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że, bo widzisz, to jest tak, że ja się zastanawiam i mam takie wrażenie, wiesz, że jeśli chodzi o Coopera i jego pomysł na ten film, bo on jest także współscenarzystą, to że mówi się właśnie często z przekąsem o tym, że to Cooper zrobił film o Cooperze z tego względu, że on też jest człowiekiem, no on pokazuje tego Bernsteina jako takiego człowieka rozerwanego. Człowieka, który z jednej strony jest dyrygentem, z drugiej strony zajmuje się kompozycją, z trzeciej strony mówi, że on to trochę nie ma siły, czasu i przestrzeni, żeby to wszystko robić dostatecznie porządnie i równocześnie próbuje złapać wiele przysłowiowych srok za ogon. Wielu mówi, że to jest
analogia,
też,
tak?
Tak, że to jest też historia, Coopera. To jest też historia życia Coopera, natomiast mam wrażenie, że poetyka narracji tego filmu jest dokładnie taka sama. To znaczy chce zrobić milion rzeczy równocześnie, i wychodzi mi z tego sytuacja, w której chcąc opowiedzieć o miłości, nagrywam scenę, w której zakochanie sprowadza się do tego, że wystarczy przeczytać dwie kwestie miłosnej sztuki i oto rodzi się wielka miłość, i oto rodzą się wielkie dylematy, i oto rodzą się wielkie kariery.
Aż tak się nie zagłębiałem w życiorys Bradleya Coopera. Natomiast uważam, że bardzo dobrze udało mu się uchwycić ten konflikt kompozytora, który jest niezadowolony z tego, jak wystarczająco dużo napisał tych kompozycji, to raz, bo przecież tam kilka razy jest to pokazane, a dwa też to złączenie światów, ten ogromny sukces na Broadwayu i West Side Story, która tam się pojawia przecież, ten musical tam się pojawia, wspomniany i praca nad nim, kontra ta muzyka klasyczna, to czym powinien się zajmować w domyśle. Właściwie to jest postać, która Bernstein, to jest artysta, który pierwszy w historii łączył na taką skalę i tak na takim poziomie dwa światy muzyczne w kompozycji, prawda? Bo jeszcze łączył oczywiście jako dyrygent i jako prezenter, prawda? Jako osobowość medialna, więc w samej tej kompozycji jest to rozdarcie i to jest, i uważam, że to się bardzo udało Cooperowi.
Widzisz, ja też zaznaczę państwu, że my kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, to Mateusz już się śmiał, że będzie ciekawie, dlatego że on wychodzi z tego punktu, w którym mówi, tak, ten film do mnie przemówił, a ja mówię, do mnie w ogóle nie przemówił. I ja w związku z tym będę zgłaszał wątpliwości dotyczące tego, co ty z kolei mówisz, bo ja na przykład mam takie wrażenie, że to, o czym ty mówisz, czyli wielki temat właśnie przenikania się światu, włączenia rozrywki z filharmonią, łączenia tego, co wzniosłe, jeśli idzie o takie etykiety, które się temu przylepia, z tym, co masowe. To jest oczywiście podział, który już dzisiaj nie ma racji bytu, no ale wtedy był...
No, nie ma racji bytu, ale jednocześnie jest powielane chociażby w tej reklamówce Netflixa, prawda? Przez Ormińskiego.
Dokładnie tak. To jest wielki temat, a ja mam wrażenie, że on w tym filmie nie wybrzmiał. Mhm. Jeśli się o nim mówi, no właśnie, wiesz, to jest tak, że o nim się mówi, a nam się tego nie pokazuje. Jedna, moim zdaniem, z najgorszych scen tego filmu, jest też dobra, o której potem powiem, a mianowicie mamy cięcie, widzimy Leonarda i jego żonę, którzy są już małżeństwem z niemałym stażem i z dziećmi na koncie, i nam się o tym mówi, dlatego że jest włączona audycja radiowa i tak naprawdę ta scena, mam wrażenie, powstała po to, żeby nam powiedzieć, co się wydarzyło w czasie, którego nam nie pokazano na ekranie. No i następnie jest kontynuacja tej sceny, w ramach której właśnie Bernstein w dwóch wywiadach opowiada właśnie o tym rozdarciu. A ja bym chciał to zobaczyć. Ja bym chciał zobaczyć jego dylematy, także być może warsztatowe. Chciałbym zobaczyć to, co się dzieje w jego życiu z uwagi na te dylematy. A tymczasem ja mam wrażenie, że maestro sprowadza dylematy wewnętrzne Bernsteina do kwestii jego tożsamości seksualnej.
Jest nad czym się zastanawiać. Ja myślę, że to, co nam reżyser daje w tym filmie, to takie muśnięcia i my sami rzeczywiście możemy się zastanowić nad różnymi rzeczami, ale robi, uważam, to w sposób subtelny. I mi to nie przeszkadzało. I ten wywiad, o którym mówisz, gdzie on siedzi ze swoją żoną, o ile pamiętam.
Dokładnie tak.
To jest taka klamra w tym filmie, uważam, znakomita.
Klamra znakomita w filmie. No to ja w takim razie bardzo się cieszę, że klamra do ciebie przemówiła. Ja się zastanawiam w związku z tym też, jakie były twoje oczekiwania, kiedy szedłeś na ten film. Czy ty oczekiwałeś właśnie portretu biograficznego, wielkiego artysty?
Myślę, że tak, no. Wszyscy się skupiali na tym, jaki nos ma Bradley Cooper. O tym była światowa dyskusja. A tu się okazało...
Światowy skandal.
A tu się okazało, że jest to dużo bardziej intymny, kameralny, subtelny obraz. Naprawdę uważam, że muzyka też tam była w odpowiednich jakby proporcjach. Niektórzy oczywiście narzekali. Słyszałem też takie głosy, że za mało tej muzyki było w filmie. No nie wiem, jakoś odnalazłem się w tym obrazie.
Zastanawiam się w ogóle, jak ty patrzysz na te filmy, w których... No bo to jest takie bardzo znamienne, że w zeszłym roku mieliśmy nominowaną do Oscara Tar, czyli opowieść fikcyjną, no ale są tacy, którzy mówią, że może nie do końca. W tym roku mamy nominowany do Oscara film Maestro. To jest kolejny raz, kiedy świat muzyki klasycznej wkracza na srebrny ekran. I zastanawiam się, jak ty na to patrzysz jako muzykolog, jako człowiek, który tę filharmonię jednak zna i wie, kiedy klaskać.
Znaczy ja się tylko z tego cieszę, bo to, że ta muzyka klasyczna wchodzi do popkultury, wchodzi do kina, to jest powód do tego, aby o tym rozmawiać. I rzeczywiście kinomani, prawda, rozmawiają o tych filmach i to jest coś niesamowitego, bo to pokazuje ogromną siłę, jaką ma kino i telewizja. I dzięki temu, no, przecież rozmawiamy, różne są... pokazy filmowe i często towarzyszą temu dyskusje, zazwyczaj towarzyszą temu dyskusje nie o samym kinie i o samym warsztacie, tylko o tych tematach, prawda? Rozmawiamy o wojnie na przykład na Bliskim Wschodzie, bo jest to tematem danego filmu. Czy rozmawiamy o kryzysie gospodarczym albo o jakichś problemach społecznych. No więc tu możemy w końcu też rozmawiać o tym środowisku muzycznym. To jest bardzo duża też reprezentacja, więc z jednej strony się bardzo cieszę i uważam, to jest ogromny sukces muzyki tak naprawdę, że jest bohaterem takich wielkich, głośnych filmów. No, też były różne głosy, bo na przykład przy okazji Tar mówiono, że to jest tak naprawdę, no to, to taka wątpliwa reklama dla świata muzyki klasycznej, bo pokazujemy przemocowca, pokazujemy osobę, która stosuje okropne, prawda?
A jakże my to dobrze znamy przecież.
Znamy, no właśnie, prawda? Więc nie zakłamuje, myślę, pokazuje też, że to nie tylko te oklaski, prawda, nie tylko te uśmiechy i uściski, tylko również ta druga mniej ładna strona i uważam, że Tar bardzo dobrze to pokazuje.
Tak, no właśnie, przy okazji filmu Tar mówiliśmy o cancel culture, mówiliśmy o przemocowości, o mobbingu i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, o czym w takim razie według ciebie powinniśmy rozmawiać przy okazji filmu Maestro. Który z tych tematów twoim zdaniem jest ważny i warto, by on się tak przedostał do ogólnej świadomości, być może właśnie nie tylko związany ze światem muzyki?
No ja zastanawiałem się, oglądając Maestro, tak naprawdę z jednej strony nad emocjami tej żony, ale o tym już mówiliśmy, a z drugiej nad tymi dziećmi, które przecież one są pokazane tam na zupełnym marginesie. I mnie to na przykład zaciekawiło, czy też tak traktował rzeczywiście w życiu swoim te dzieci.
To mam dla ciebie ciekawostkę, bo tam jest jedna z lepszych scen tego filmu, czyli rozmowa z córką, w której żona mówi do Leonarda, słuchaj, weź coś zrób, dlatego, że ona czuje, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak, to znaczy ty masz romanse liczne, ja to akceptuję i to są jeszcze romanse homoseksualne. I okazuje się, że ponoć to jest scena, która wydarzyła się naprawdę i ponoć właśnie rzeczona córka odnotowała to w swoim pamiętniku, który powierzyła Cooperowi przed realizacją tego filmu.
Tak, no dzieci zresztą zaakceptowały, dzieci Bernstein zaakceptowały w pełni ten film i brali zresztą udział potem w promocji tego filmu. Natomiast to tak w szerszym kontekście pokazuje to, w jaki sposób geniusze, bo Bernstein był geniuszem, traktują rodzinę tak naprawdę. Czy to jest tylko coś taki miły dodatek, który zapewnia z jednej strony no całą tą otoczkę związaną z tym, że ktoś ci wyprasuje koszulę, ktoś zadba o twoje terminy, masz te dzieci, jest jakaś tam sfera zapewniona twojej realizacji, ale tak naprawdę najważniejsza jest ta kariera i najważniejsza jest muzyka. To jest, uważam, bardzo uniwersalne i to pokazuje rozdarcie wielu osób właśnie, że często ta rodzina czuje się, że jest na drugim planie.
Dzieło sztuki nie odpowiada na pytania, tylko je prowokuje, a znaczenie owego dzieła skrywa się w napięciu między sprzecznymi odpowiedziami. To są słowa Leonarda Bernsteina, którymi Bradley Cooper otwiera tenże film Maestro. No i to do państwa należy tak naprawdę wydanie werdyktu. Czy ta opowieść, która pojawia się na ekranie w ślad za tymi słowami, faktycznie śledzi te słowa i za nimi podąża, czy też niekoniecznie. No jesteśmy ciekawi. Jeśli państwo mają swoje przemyślenia, to proszę napisać tadeusz.marek@radiokraków.pl. A tymczasem tobie, Mateuszu, dziękuję za tę naszą wspólną wędrówkę po świecie filmu Maestro.
Bardzo dziękuję.
Mateusz Borkowski, muzykolog, krytyk i dziennikarz muzyczny, no, który się z państwem słyszy w ten weekend i na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. To prawda.
To prawda. Zapraszam.
Proszę sprawdzać, proszę słuchać. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Tadeusz Marek, Paweł Lorenz, Inka Siepracka. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.